drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już czwarta niedziela Adwentu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Poprzednia niedziela, jak Państwo pamiętacie, w Kościele nazywana jest niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości. A przed nami już ostatnia, czwarta niedziela czasu Adwentu. W sobotę przecież już Wigilia, po której świętować będziemy Boże Narodzenie. Dla tych z Państwa, którzy wciąż jeszcze mają problem z wyhamowaniem, krótka lekcja, jak to zrobić i o czym szczególnie warto pamiętać w tym czasie. Jak zatrzymać się pomiędzy zakupami i sprzątaniem? Oto Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała franciszkanina, ojca Tomasza Janka.
Przed nami ostatni tydzień Adwentu. Jak wyhamować? Warto w tym czasie akurat wybrać sobie rekolekcje i wybrać się na takie rekolekcje? Pomogą one w wyhamowaniu przed świętami?
Powiem w ten sposób. Ja już troszkę lat mam i z jakimś ogromnym sentymentem wspominam dzieciństwo i ten czas adwentowy, kiedy szło się na roraty. Wcześniej człowiek się zmagał ze sobą. Do dziś to pamiętam, te emocje, ale też to piękno uczestniczenia o poranku w roratach. U nas mamy przy świecach, w ciemności. Ja dalej to przeżywam, mając już sporo lat. Myślę, że to powinien dla każdego wierzącego człowieka, nawet dla każdego poszukującego, to jest taki dobry czas. Taki czas, kiedy i sporo jest znaków adwentowych, takiego oczekiwania, takiej tęsknoty, a to jest chyba najlepsze słowo. Takie po prostu tęsknoty za czymś więcej. Dla nas wierzących to oczywiście tęsknota za Jezusem i za takim ułożeniem swojego życia, aby żyć w stanie łaski uświęcającej. Każde rekolekcje w tym pomagają. Takie każde zatrzymanie się i wsłuchanie się w Słowo Boże, ono jest drogocenne, bo pomaga nam i lepiej zrozumieć te tajemnice, do której się zbliżamy. Choć najczęściej mówimy o Bożym Narodzeniu, ale przecież mówimy też o przyjściu Pana. O przyjściu Pana, takie, które nastąpi w życiu każdego człowieka.
Jak wybrać takie rekolekcje dla siebie? Czym się kierować? Pierwsze lepsze, czy może doszukiwać się, wyczytywać?
Myślę, że każdy ma troszkę swoją drogę. Ja myślę, że jeśli ktoś jest nastawiony, jeśli jest otwarty, to każde rekolekcje, każde słowo, nawet prościutko powiedziane, ono dociera, bo to jest kwestia nastawienia. Przecież kiedy patrzę nawet na swoje życie, nawet na rekolekcje zakonne, one nieraz były bardzo prościutkie. A niejednokrotnie właśnie to najprostsze okazywało się najcenniejsze, bo padało tam jakieś słowo, które pozostało na długo, na całe życie, nieraz na chwilę, ale taką, która rzeczywiście decyduje o kształcie i jakości życia. Ale dziś mamy tę możliwość, że możemy rzeczywiście wybierać, ile jest takich rekolekcji zamkniętych, takich prowadzonych dla grup, czy w domach rekolekcyjnych, czy w klasztorach. To jest kapitalny czas dla ludzi, którzy poszukują. Myślę, że chyba nigdy nie było tak dobrze, czy tylu propozycji dla ludzi, którzy poszukują, bo wystarczy kliknąć i znaleźć sobie rekolekcje, które tematyczne, czy takie, które rzeczywiście nam odpowiadają, czy parafie, czy kościół. Świetnie, że takie rekolekcje są, że tych rekolekcji jest tyle i że każdy, kto chce, nawet w ostatniej chwili znajdzie.
Rekolekcje, roraty, o czym jeszcze pamiętać w tym ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach przed świętami? Pewnie o spowiedzi.
Jak pani pyta, dokładnie bym to powiedział. O spowiedzi sakramentalnej dla człowieka wierzącego, myślę, że to jest tak ważne. Robimy zakupy, biegamy, krzątamy się koło domu, chcemy, żeby to wszystko było przygotowane. I tak najważniejsze dla człowieka wierzącego jest to przygotowanie wewnętrzne, żeby być przygotowanym na spotkanie Pana, bo źle by było, gdybyśmy się minęli z Panem, który przychodzi. Bardzo lubię cytat z Adama Mickiewicza i często się nim posiłkuję w czasie świąt. Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, w żłobie. Biada człowiecze, gdyby nie narodził się w Tobie.
W drodze.
A teraz na moment przeniesiemy się do Gdyni-Chyloni. W parafii świętego Mikołaja odbyły się uroczystości odpustowe połączone z wyjątkowymi rekolekcjami jezuity ojca Dariusza Piórkowskiego. Warto przypomnieć, że w tym roku parafia obchodzi także pięciolecie znanej charytatywnej akcji Zupa Chylońska. Z tym związana jest też nadchodząca kolacja wigilijna i spotkanie opłatkowe dla najuboższych mieszkańców tej dzielnicy. Animatorem tych wszystkich działań jest ksiądz dr Jacek Socha, a rozmawia z nim Anna Remmas.
Szczęść Boże, witam księdza.
Szczęść Boże, witam Państwa, witam Panią. Mieliśmy taki czas dobrych rekolekcji z ojcem Dariuszem Piórkowskim, jezuitą, i on nas przygotowywał do odpustu. Tradycyjnie zawsze on się odbywa 6 grudnia, bo tego dnia wspominamy świętego Mikołaja. No i temu towarzyszy też takie przeżywanie różnych ważnych rocznic dla nas. Na przykład świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania Stowarzyszenia Świętego Mikołaja, więc nasze rodziny, z którymi się spotykamy w ramach stowarzyszenia, to jest ponad 100 osób. Przygotowywali kartki świąteczne, pili kawę, rozmawiali, takie spotkanie dzieciaków, młodzieży i rodziców. I potem oni też byli obecni na mszy odpustowej. To jest taka jedna bardzo ważna dla nas rzecz tutaj w Chyloni, praca stowarzyszenia, bo ona dotyka rodzin mieszkających tutaj lokalnie i jest taką pracą długofalową.
Tych aktywności jest mnóstwo, które tutaj w Kościele Mikołaja rozpoczęliście wiele lat temu. One już trwają, między innymi z taką inicjatywą jak Zupa Chylońska. Też Państwo też w naszych programach się już spotykaliście nieraz i ksiądz już nieraz o tym mówił, do kogo to jest adresowana akcja, ale o tym my za chwilę porozmawiamy, bo jesteśmy w Adwencie, proszę księdza, i te rekolekcje, te wszystkie działania, roraty, Adwent tutaj w Kościele, to też ma specyficzny klimat i ksiądz stara się zawsze, co roku, żeby to była jakaś taka szczególna wizyta ludzi, których ksiądz zaprasza. Kim jest ojciec Dariusz Piórkowski? O czym mówił?
To jest jezuita, który dla wielu, być może słuchaczy też Radia Gdańsk, jest rozpoznawalny jako ktoś zaangażowany w tak zwaną pogłębiarkę. Takie środowisko ludzi, którzy się modlą poprzez taki projekt właśnie propagujący modlitwę, rozważanie Słowa Bożego. W naszym spotkaniu tutaj w Gdyni poprowadził nas drogą takiej akceptacji człowieczeństwa. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat adwentowy. Bóg, który staje się człowiekiem, akceptuje moje człowieczeństwo. I na przykład jednym z aspektów tej akceptacji człowieczeństwa jest łagodność. Bardzo mnie to jakoś zastanawiało, kiedy ojciec mówił, że żeby właśnie kochać siebie z łagodnością, żeby być łagodnym dla siebie.
No proszę, takie ciekawe ujęcie, bo często wzywa się nas, żebyśmy byli łagodni dla innych i my się staramy to robić, bo to właśnie po chrześcijańsku, bo to właśnie tak jak Ewangelia uczy, a tutaj trochę też oświetlenie nas, naszego życia i tej łagodności do nas skierowanej.
To wcale nie jest takie oczywiste, że my jesteśmy łagodni dla siebie. Myślę, że bardzo często jesteśmy srodzy dla siebie. I to nie tylko dzisiaj, ale też no, tak było w historii. On na przykład wyciągnął taki ciekawy traktat świętego Franciszka Salezego, a więc no, cofamy się do XVI wieku. Franciszek Salezy, który przebił się w swojej kulturze, która była właśnie kulturą wymagań, srogości, z takim słowem o byciu łagodnym i tam jest taki motyw byciu łagodnym dla swojej duszy. Właśnie kiedy upada, kiedy doświadcza swojej kruchości, grzeszności, to Franciszek mówi właśnie pokochaj siebie z łagodnością. I na przykład wyrazem tej łagodności w tym traktacie jest to, że tam się pojawia liczba mnoga, że ta dana osoba mówi do swojej duszy właśnie w liczbie mnogiej. Jest bardzo taki ciekawy motyw. Bardzo mnie to zainteresowało. I był taki motyw pieśni, którą ojciec Dariusz wprowadził w rekolekcję. I to była taka pieśń Jesteśmy piękni, Twoim pięknym Panie. Bardzo nam trudno jest uznać, nie, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy piękni. Ojciec Dariusz mówił, że jesteśmy dobrzy i piękni, ponieważ Bóg mieszka w nas. Właśnie to uznanie tego, że, no właśnie, że ja jestem godny miłości, że ja jestem godny miłości nie tylko Boga, ale drugiego człowieka, że Bóg nie pozwala nam potępiać siebie. I to był bardzo ciekawy motyw, na przykład takiej analizy tego spotkania ojca miłosiernego z synem marnotrawnym, któremu nie pozwala mówić, że ja nie jestem twoim synem. Nie? To w ogóle super było dla mnie.
To ciekawe ujęcie jest, bo często my nie dajemy sobie szansy, po prostu jesteśmy, jacy jesteśmy. Często obudowujemy się w pewnego rodzaju takie właśnie schematy i taki sposób, z którym wychodzimy i pokazujemy siebie światu i już nie chcemy w jakiś sposób tutaj zostawiać jakiejś przestrzeni na dobro. Nie uważa ksiądz, że to często też tak jest, że wtłacza się nas w pewne role i my w nich tkwimy.
To jest w ogóle klucz. Myślę, że zobaczenie tego, że ja jestem łagodny i dobry dla siebie, jest wręcz warunkiem żeby kochać z łagodnością i dobrocią drugiego człowieka. Nie, nie odwrotnie, właśnie nie odwrotnie. To jest niesamowite, że gdzieś właśnie on nas poprowadził w tym kierunku, w kierunku takiej łagodności i uznania swojego człowieczeństwa, swojej kruchości, na przykład tego, że wszystko się dzieje w pewnym procesie w życiu człowieka, nie? Że czasami mam taką pokusę, że ja muszę się zmienić od razu, albo że ktoś ode mnie wymaga czegoś, że musi się to stać od razu. No właśnie nie, to Bóg szanuje człowieczeństwo nasze, a więc szanuje też ten proces i że nic nie musi się od razu stać. No dla mnie takim znakiem była ilość osób, która przyszła na trzeci dzień rekolekcji. Bo może na pierwszy dzień to się przychodzi z ciekawości, bo przyjechał nietuzinkowa postać, ale jeżeli ktoś już przychodzi na trzeci dzień, to znaczy, że go to zainteresowało, że to jest dla niego ważny temat. Nie? I to, że na wieczornej mszy świętej 6 grudnia było bardzo dużo osób, to był pełny kościół.
Dzień odpustowy.
Tak, dzień odpustowy. Więc no, dla mnie to było bardzo ważne i myślę, że znaczące też, że no, ludzie chcą słuchać ważnych rzeczy.
Za tydzień święta, bo jesteśmy już, to już jest ostatnia niedziela Adwentu. Proszę księdza, jak te święta będą wyglądały tutaj w Kościele Świętego Mikołaja? Co planujecie? Jak przyjmiecie tych wszystkich, którzy no, przyjdą i usiądą do stołu z wami?
Pierwszą rzeczą oczywiście będzie liturgia, tak jak we wszystkich parafiach i będziemy sprawować msze pasterskie i spotkanie z dziećmi. Mamy taką wigilijną mszę, na którą przychodzą dzieci z instrumentami, więc bardzo piękne. Natomiast w samą Wigilię też chcemy się spotkać z ubogimi. To jest nasza taka chylońska tradycja, że jemy kolację wigilijną wieczorem. Nie dzień wcześniej, nie tydzień wcześniej, nie rano, tylko właśnie wieczorem z ubogimi. I myślę, że przyjdzie pewnie ponad 100 osób, które będą chciały coś zjeść, którym chcemy podarować jakiś prezent, z którymi chcemy się przełamać opłatkiem, pośpiewać kolędy, wypić barszcz. No, widzę, że oni już są zainteresowani tym, dają takie sygnały już przed świętami, że chętnie przyjdą.
Chyba oni wyjątkowo oczekują na ten czas. Właśnie ci ludzie, którzy potrzebują, ci bezdomni, ci ubodzy. To 5 lat już minęło. Strasznie szybko zleciało. Pamięta ksiądz te początki? Kto rzucił pomysł, kto rzucił hasło, kto zaczął realizować? To właśnie ze strony księdza wyszedł ten pomysł, czy to parafianie przyszli?
Tak, to już jest 5 lat zupy chylońskiej, a Wigilię to nawet chyba żeśmy robili trochę wcześniej. Natomiast no, sam pomysł jest tak, to jest związany z parafialnym zespołem Caritas. Było tu kilka osób, takich inicjatorek, które mnie zainspirowały do tego, żeby zacząć koordynować to. No i rzeczywiście, jak sobie pomyślę, ile set osób się tutaj przeszło przez te spotkania, to są niesamowite historie, bo niektórzy już zmarli, niektórzy gdzieś tam wypadli w ogóle z orbity, gdzieś nam zaginęli, ale wielu jest takich, z którymi ja już się na przykład znam 5 lat, nie? I ktoś ma z nich odwagę na przykład do mnie napisać SMS-a niedawno, niech się ksiądz za mnie modli, bo jestem chory, jeszcze nigdy tak chory nie byłem, nie? No to ja mam możliwość kontaktu wtedy z tą osobą i myślę sobie, no to już musi być jakieś zaufanie, że ktoś tak do mnie pisze. Część rzeczy gotujemy, część ludzi gotuje oczywiście w swoich domach i przynoszą już gotowe produkty. Ogłaszamy to już w Adwencie, w sobotę, w Wigilię w tym roku, tak to przypada. Spotykamy się o 15:00. Pierw na zupie tradycyjnie, tam będzie też okazja w Dolnym Kościele parafii Świętego Mikołaja się spotkać, tam otrzymają prezenty i ci, którzy będą chcieli, bo oni nie wszyscy chcą, mają swoje drogi, to są ludzie niesamowitej wolności. Ci, którzy będą chcieli, przejdą do domu parafialnego naszego i tutaj będziemy jeszcze kolędować, pić sobie barszcz ciepły, siedzieć w ciepłym, bo to też o to chodzi właśnie, żeby mieli takie doświadczenie, że mogą się schronić. Ja na pewno wchodzę w te święta z tym tematem wdzięczności. Jakoś bardzo jestem wdzięczny i ludziom, i Panu Bogu za to spotykanie się w Adwencie i też za to, co dzieje się między ludźmi, czego mogę być świadkiem. Ktoś mi na początku Adwentu powiedział, bądź przytomny. Więc to takie słowo też, które jakoś chodziło za mną w Adwencie. I ufam, że Pan Bóg właśnie i ludzie pomogą nam być przytomnymi na to dobro, które się dzieje. A to zrodzi w nas wdzięczność. Nie? A wdzięczność, kiedy jesteśmy wdzięczni, stajemy się szczęśliwi. Nie odwrotnie. Nie trzeba szczęścia, żeby być wdzięcznym. Trzeba być wdzięcznym, żeby być szczęśliwym. Więc życzę wdzięczności, a ona poprowadzi do szczęścia.
Ja życzę również tego samego i tego, żeby ksiądz też umiał na siebie patrzeć z łagodnością, choć w to nie wątpię, że tak się dzieje, no bo ksiądz łagodnością emanuje, także dobrych, spokojnych w gronie tutaj przyjaciół na parafii świąt.
Dziękuję. Szczęść Boże. Życzę wszystkiego dobrego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I jak co tydzień czas na zamyślenia adwentowe. Zamyślenia adwentowe w Radiu Gdańsk. O dramatycznej sytuacji chrześcijan w krajach Bliskiego Wschodu, potrzebie solidarności i pokoju, zwłaszcza w czasie agresji Rosji na Ukrainę, porozmawiam z księdzem profesorem Waldemarem Cisło, dyrektorem sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Kilka lat temu stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ-cie podał, że rocznie 100 tysięcy ludzi ginie za wiarę w Chrystusa, więc co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że jest chrześcijaninem.
Zapraszam.
Jest wiele pytań, które się pojawiają w kontekście właśnie modlitwy i nawet Ojca Świętego, który zachęca do tego, żeby modlić się, również w kontekście Ukrainy i tego, co dzieje się. Jak należy przekonywać ludzi, żeby właśnie złożyli dar ze swojego zaangażowania w modlitwę na rzecz pokoju, bo mam wrażenie, że to jest trochę niedoceniane. Oczywiście tu jest wojna, a tu jest modlitwa.
Mamy takie dwa objawienia Matki Bożej. Oczywiście nie musimy w nie wierzyć, bo to są objawienia prywatne i tutaj wiemy, że to, co obowiązuje człowieka wierzącego, to jest Pismo Święte i objawienie zakończyło się wraz ze śmiercią nas ostatniego apostoła, ale myślę, że ci, którzy są tym zainteresowani, mamy w Kibeho objawienia, które są uznane przez Kościół w Rwandzie, tuż przed tą rzezią, gdzie Tutsi i Hutu się wyrzynali, gdzie nawet dochodziło do tego, że mąż zabijał żonę, bo była z innego plemienia. To jest coś okropnego. Jak Państwo kiedyś bylibyście w Rwandzie, to zobaczcie te izby pamięci, te niedopalone ciała, czy te głowy pocięte leżą. To jest okropny widok, ale to myślę, że to przestrzega, do czego nienawiść może doprowadzić nawet wewnątrz rodziny. A kolejna rzecz to jest właśnie te objawienia Matki Bożej w Kibeho. Gdybyście Państwo zechcieli tam sobie kiedyś sięgnąć, to niesamowicie trudny temat. Matka Boża mówi, że cierpienie ludzkie ma ogromną wartość, ale wtedy, kiedy jest ono zaakceptowane i ofiarowane. I to myślę, że jest warto, żebyśmy sobie gdzieś tam kiedyś przemyśleli, bo każdy dar, również ten trudny, bo my naturalnie bronimy się przed cierpieniem, no chcemy, żeby to życie przebiegało fajnie, spokojnie. A tutaj mamy ten właśnie problem dowartościowania cierpienia i myślę, że warto się temu przyjrzeć, bo to właśnie objawienia w Kibeho takie mi dały troszkę refleksji do przemyślenia. A jeśli chodzi o Rwandę, to Rwanda wie, co to jest cierpienie. No i Medjugorje, no to wiemy, co się działo na Bałkanach.
Ostatnio rozmawialiśmy o cierpieniu w zamyśleniach adwentowych. Myślę, że warto do tego wrócić w kontekście tego, co dzieje się w Nigerii. Ja powiem szczerze, że z ogromnym przerażeniem, ale jednocześnie z wielkim znakiem zapytania zajrzałem do tego świadectwa i słów, które opowiada młoda dziewczyna, która przez 9 lat była w rękach Boko Haram. Nigeria, odległy kraj, można powiedzieć za daleko, żeby w ogóle o tym myśleć.
I daleko i nie. Jak jeden z ojców Jezusa napisał, zbyt daleki Bliski Wschód. My mamy księży z Nigerii, z tych terenów prześladowanych, bo z arcybiskupem Kajgamą rozpoczęliśmy przygotowanie kadry, bo tam jest bardzo dużo powołań, ten kościół właśnie, tam kościół, gdzie cierpi, on się jest, to jest niesamowita też tajemnica wiary, ten kościół cierpiący, prześladowany ma niesamowitą prężność, potencjał. I właśnie na prośbę arcybiskupa Kajgamy na UKSW mamy na Wydziale Teologicznym studia w języku angielskim doktoranckie dla księży, którzy już w tym roku, żeśmy 8 wypromowali, zdobyli doktoraty, pojechali tam do swoich krajów, z 8 krajów afrykańskich i tam uczą następne pokolenia księży. Ale też byliśmy w takich prowincjach Jos czy innych, gdzie właśnie na północy to mamy ten problem, bo niestety kiedy biskupi zwracali uwagę rządowi, żeby nie rozwinęło się to Boko Haram, bo Boko Haram to jest w wolnym tłumaczeniu zakazana książka, czyli nie, dziewczyny nie powinny chodzić do szkoły, nie powinny się uczyć to, co ten radykalny islam proponuje. Ale dziwna rzecz, że zawsze najnowocześniejszy, ten zachód jest zły i symbolem zła, ale jak chodzi o broń, to zawsze zachodnią mają. To jest też taka logika ciekawa. No to, co jest tam niesamowite, no to na przykład to mamy do czynienia, niestety, pamiętacie Państwo może taką bardzo mocną historię, kiedy 300 dziewcząt zostało porwanych ze szkoły i na siłę wydane za mąż za islamistów. To jest sytuacja, która się powtarza niestety na przykład w Egipcie, gdzie około 800 dziewcząt rocznie koptyjek jest porywanych, wydawanych na siłę za mąż, czy w Pakistanie. Mała wspólnota chrześcijańska, ale też to tak wygląda. Tym dziewczętom robi się często kompromitujące zdjęcia i potem mają problem, bo jeśli uciekną, to one są publikowane w internecie. To, co jazydki na przykład miały, bo to jest taka kultura, my tego nie rozumiemy, te kobiety, które były gwałcone setki razy czasami w miesiącu, czy jak mówiła, w pierwszym miesiącu byłam gwałcona kilkaset razy, potem już przestałam liczyć. I one, był taki ładny projekt też, bo tak, te, które nie wytrzymały, nie miały dzieci, to szły w górę i popełniały samobójstwo. Bo taka kobieta, pomimo tego, że ona jest zgwałcona, to nie ma prawa powrotu do rodziny. Te, które miały dzieci, no to staraliśmy się robić takie farmy nadziei, to znaczy kupowaliśmy tam kilka kur, jakieś tam owce, kozy, żeby miały mleko, jajka, żeby miały nowe żywienie dla siebie, swoich dzieci, ale też żeby miały co sprzedać, bo te matki, pomimo tej traumy, okrucieństwa, tego co przeżyły, no to one jak gdyby znajdowały motywację tego, żeby żyć ze względu na te dzieci, które miały pod opieką. Natomiast tych sytuacji, o których Pan mówi, jest bardzo dużo niestety w różnych rejonach na świecie.
Myślę sobie, że rozmawiając w Adwencie, w czasie, kiedy przygotowujemy się do narodzin Boga, Boga człowieka, przygotowujemy się, myślimy, snujemy refleksje, zapominamy o tym, co dzieje się wokół nas, trochę chyba za bardzo, o prześladowaniach chrześcijan, których jest na świecie tak dużo.
To jest może jakaś forma wyparcia, ucieczki, bo jak myślimy, że to jest tak na zasadzie dziecka, schowam głowę pod poduszkę, to nie będę widział, co się dzieje. To tak nie działa niestety w tym dorosłym świecie. Myślę, jak patrzymy tak refleksyjnie na historię myśli ludzkiej, to zacznijmy od wieży Babel, jak Pan Bóg, człowiek chciał stanąć, bo dosięgnięcie podnóżka tronu Bożego, też chodziło o to, żeby być na równi z Bogiem, czy jeszcze wcześniej grzech pierworodny. No, chcieliśmy poznać dobro i zło, żeby być tak jak Bóg, prawda? Ojciec kłamstwa zawsze jest. I w tym świecie musimy uznać też, że istnieje też przeciwnik Boga, szatan, który, że święty Paweł VI powiedział doskonale, że największym zwycięstwem szatana dzisiaj to jest to, że się o nim nie mówi. Myśmy pozwolili sobie go zbagatelizować, sprowadzić go do postaci z jasełek, diabełka, który skacze. Jest to przecież jedna z największych inteligencji stworzona przez Boga, która się przeciwko swojemu Stwórcy zbuntowała. A jak słaby jest człowiek, to pokazuje ten pierwsze spotkanie w raju, gdzie ten ojciec kłamstwa tak pięknie mówi, czy to prawda, że Pan Bóg wam nie pozwolił zrywać owoców z drzew tego ogrodu. Wystarczyło wejść w dialog już po człowieku, także musimy o tym pamiętać. Oczywiście te tematy są różne. Zresztą jak ktoś z Państwa może oglądał Adwokat Diabła, to pokazuje ten film, takie to wchodzenie w ten obszar zła, jak to zło jest pociągające, jak to zło wciąga i no niestety to też nie wolno nam o tym zapominać, bo to jest w różnych sferach i tej sferze życia indywidualnego, społecznego, ale i politycznego też bardzo widać to szatańskie działanie.
A jak ważne jest również to, żeby o tym mówić głośno, żeby nazywać sprawy po imieniu, żeby nie cofać odpowiedzialności.
Nie wiem, taki gładki kościół, miękki, to jest, wie pan, no to myśmy stracili właśnie na tym, bo proszę zauważyć, w Europie Zachodniej, jak ja miałem jako student doktorant, jeździliśmy zarabiać na wakacjach, żeby mieć pieniądze na studia i móc potem się jeszcze utrzymać. No to 3 miesiące, czy tam ileś pracowało się na wakacjach w parafiach niemieckich czy austriackich, no to wtedy mówienie o piekle, czy o grzechu, czy odpowiedzialności, to uchodziło za jakieś takie, no, wypaczenie, jakieś takie średniowieczne, dziwne tematy, których tam nikt, tam byli wszyscy zbawieni, tam nikt nie miał grzechu, wszyscy chodzili do komunii. Nas to już wtedy dziwiło, no ale to było to zwycięstwo tego. Profesor Zulener, dawny dziekan Wydziału Teologicznego w Wiedniu, Uniwersytecie Wiedeńskim, on teraz bada, nie jest lubiany przez wszystkich w Polsce, ale on mówi dość mocno. Polska jest krajem, który w tych krajach dawnego bloku komunistycznego najbardziej się sekularyzuje. Też musimy mieć tego świadomość. Komuś na tym zależy i to też, proszę Państwa, nie dzieje się samo, bo jak ktoś zajmuje się mediami, tematami poruszanymi przez media, to zobaczcie Państwo, że te tematy naprawdę się nie biorą z powietrza. To, co mówiliśmy z panem redaktorem. Przed wizytą duszpasterską będzie zawsze seria artykułów kpiących, wyśmiewających. Sens tej wizyty, czy przed świętami takimi czy innymi, będzie kpienie z tego, że lepiej pojechać, po co się choinką zajmować, po co żłóbkiem, jak można sobie pojechać i opalać się na plaży i nie myśleć o tym opłatku czy o czymś innym. Wiele ludzi tak to się sprzedaje. Owszem, można wyrwać Boga z ludzkiego serca. My mamy to szczęście, że należymy my do ludzi wierzących. To szczęście, że mamy taką religię, której nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak Pan Bóg szanuje naszą wolność. Do tego przykładem pięknym jest ten bogaty młodzieniec. Pan Bóg mu zaproponował pójść za mną. Wyróżnienie wielkie. Było tylko 12 apostołów, prawda, tych najbliższych. Ale zobaczcie, on wolał dobra materialne i Pan Bóg nie podbijał stawki, nie leciał za nim, mówił, słuchaj, to, tamto, a ja mam taką karierę dla ciebie. Tylko ewangelista komentuje, ze smutkiem spojrzał na niego, bo wiedział, z czego rezygnuje, wiedział, co traci. I tak na każdego z nas, który pokazuje Panu Bogu figę z makiem, Pan Bóg ze smutkiem patrzy, bo wie, co my tracimy, ale szanuje wolność naszego wyboru. I to jest ten nasz dramat, że człowiek nie zawsze wie, z czego i co traci, a Bóg z kolei szanuje jego wolność. To jest ta konsekwencja tego dramatu wolności, miłości Boga do człowieka.
A jednocześnie no jest to pewien przywilej dla człowieka.
Nie, no to jest najpiękniejsza religia, bo zobaczcie Państwo, nie mamy przymusu. No, jak mało mamy obowiązku, modlitwę codzienną, msza święta, niedziela, a ilu nas się zwalnia z tego, bo tak nam się, to nam się nie podoba, tu nam nie po drodze, tu pogoda, tu za sucho, tu za gorąco, tu za mokro. Każda wymówka jest dobra. Ja to mówię czasami do tych ludzi, bo my też mamy takie tendencje, że zawsze ochrzaniamy tych biednych ludzi, którzy przyszli do kościoła i ksiądz się wydziera, że a, nie chodzicie do kościoła, ale krzyczę do tych, którzy akurat są. Ja mówię, kochani, czy podziękowaliście Panu Bogu za łaskę wiary? Bo zobaczcie, ilu waszych sąsiadów sobie śpi, albo robi drugie śniadanie, albo trzecią kawę, albo nie wiadomo co tam robi, a wy wstaliście i przyszliście do kościoła, żeby się pomodlić. Też to trzeba docenić, że macie tę siłę i tę łaskę.
Zamyślenia adwentowe w Radiu Gdańsk. W każdy wtorek i piątek o 12.20 i niedzielę o 9.30. Andrzej Urbański, do usłyszenia. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzymy Państwu pięknych ostatnich dni przed świętami, złapania odpowiednich proporcji między porządkami, przyrządzaniem karpia, a dobrymi i mądrymi, pełnymi radości świętami. Dużo ciepła Państwu życzymy i ogrzania się przy betlejemskim światełku wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.